Gościem Poranka w Net jest były minister rolnictwa i obecnie poseł PiS-u, polityk opozycji Robert Telus. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor i witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet w ten poniedziałek piękny. U nas jeszcze nie deszczowy, ale wszystko to wskazuje, że deszczowy będzie za chwilę.
Krakowskie przedmieście i plac zamkowy na razie zalany w słońcu, więc Warszawa raczej nie będzie miała podlewanych darmowo kwiatów i trawników, choć ten deszcz na pewno by się w Warszawie również przydał. Ukraina prosi o zwiększenie tranzytu zboża przez polskie porty w sytuacji, gdy, jak wskazuje resort rolnictwa, w polskich magazynach wciąż są nadwyżki zbóż. Czy pana zdaniem obecny rząd ma spójny plan wobec polityki zboża z Ukrainy?
Panie redaktor, ja podejrzewam, że ten plan jest taki, który jest szkodliwy dla polskiego rolnictwa, bo ja przypomnę, że w 2023 roku, 15 kwietnia, to my zatrzymaliśmy zboże i wtedy nawet wszystkie produkty z Ukrainy. Wbrew Unii Europejskiej byliśmy przez to atakowani w różny sposób, strasznymi sankcjami, ale wtedy nałożyliśmy przede wszystkim na tranzyt konwoje, a druga rzecz, założyliśmy system SENT. I dziś nie ma już konwoi i dziś ten rząd zdjął również system SENT. Co znaczy system SENT? System SENT jest to europejski system, który dokładnie pokazuje, skąd produkty jadą i dokąd jadą te produkty. To znaczy mamy pewność, że te produkty, nawet jak przejeżdżają przez Polskę, to przejeżdżają, a nie zostają w Polsce. Dzisiaj tego systemu nie ma. Dzisiaj rząd wymyślił sobie, żeby nałożyć system SENT na skarpetki i inne produkty małe, ale na system, na zboże, ten system SENT został zdjęty. I dzisiaj tak naprawdę nie mamy pewności, czy zboże w Polsce nie jest zbożem ukraińskim. Czy ono jadąc przez Polskę albo przez inne państwa, bo może to jechać przez Rumunię, przez Bułgarię i przyjeżdżać do Polski. Ono może za i takie mamy zresztą sygnały, że ono zasypuje Polskę. I obecny rząd nie robi z tym nic. Jeżeli Ukraina dzisiaj prosi o to, żeby zwiększyć tranzyt, to dziś trzeba przede wszystkim uszczelnić ten tranzyt. Dziś trzeba mieć pewność, że to zboże nie zostaje. Panie redaktor, ja przypomnę, gdy w 2023 roku zboże kosztowało 1000 zł, myśmy dopłaty dawali rząd 400, a nawet później 550 zł. Dzisiaj nie ma żadnej dopłaty, a zboże kosztuje mniej więcej 700-800 zł. I to pokazuje, że obecny rząd nie ma polityki albo ma taką politykę, która nie wspiera polskiego rolnika. I żeby było jasne, jeszcze jedno zdanie powiem, bo może teraz za długo mówię w tym jednym pierwszym wejściu, ale my wiemy o tym, ja dokładnie o tym wiem, że nie zbudujemy rolnictwa na dopłatach. Nie zbudujemy rolnictwa na interwencji. Ale są takie momenty, jak na przykład ten, kiedy rząd ma obowiązek interweniować, ma obowiązek pomóc, bo to chodzi nie tylko o polskie rolnictwo, ale i o polskiego rolnika, a to jest bardzo ważne, ale chodzi również o suwerenność, o bezpieczeństwo żywnościowe. Obecny rząd nie ma polityki żadnej w tym kierunku. Nie ma żadnej polityki, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo żywnościowe i żeby zabezpieczyć no to, co jest najważniejsze, byt polskiego rolnika.
To dlaczego, zdaniem pana ministra, rząd zdjął to ograniczenie i dlaczego wycofał się z jakby oznaczenia tego zboża, skąd dokąd jedzie? Z jakiego powodu to się wydarzyło?
Podejrzewam, panie redaktor, że to jest życzenie Unii Europejskiej, bo wtedy, gdy ja byłem ministrem, również takie życzenia były. Nie tylko mnie, ale nasz rząd z różnych stron przychodziły naciski, żebyśmy zwolnili i z SENT-u, ale żebyśmy też zwolnili zboże do Polski. Ale myśmy wtedy stali twardo. Tutaj pamiętam, jak Jarosław Kaczyński powiedział na konferencji 13 albo 14 kwietnia, że interes polskiego rolnictwa jest dla nas ważniejszy niż jakiekolwiek przepisy. A dziś Unia Europejska wymusiła na tym, nie wiem czy wymusiła, to czy może normalnie wydała rozkaz, żeby ten system SENT zdjąć. Ja jeszcze raz podkreślę, panie redaktor, jaki jest biznes w tym, żeby zdjąć system SENT ze zboża, to co zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe, a nakładać go na skarpetki i inne małe produkty naszych polskich małych handlujących, tych, którzy sprowadzają. Jaki w tym był interes? Tylko chodziło o biznes europejski, biznes brukselski. I ten rząd tak naprawdę prowadzi politykę brukselską, a nie politykę polską. I to mówię z pełnym przekonaniem, panie redaktor, bo ktoś powie, że jestem nieobiektywny, bo jestem w opozycji. Nie, tak po prostu jest. To jest po prostu widać gołym okiem.
Mamy problem ze zbożem również w Polsce, bo zaczęła się poważna debata o suszy, ale też jesteśmy na skraju, bo nie wiem, czy słuchacze Radia Wnet słyszeli o tym, ale jesteśmy na skraju hodowli wieprzowiny. W tej chwili cena skupu w sierpniu kilograma wieprzowiny waha się pomiędzy 4 a 6 zł za kilogram. To takie stawki podaje KOWR obecnie jako obowiązujące. Czy za czasów pana rządu w ministerstwie na przykład były jakieś pomysły na rozwiązanie problemu hodowców? Czy te obszary po prostu od lat są sukcesywnie zabijane? Bo takie informacje przekazują bezpośrednio ci, którzy jeszcze jakoś te hodowle prowadzą.
Panie redaktorze, zacznę od tego, że ta cena, którą pani podała, jest nawet niższa. Ja o 6 zł nie słyszałem w tym momencie, żeby było. Może
to jest
gdzieś jest, ale
taka gdzieś uśredniona, więc
tak, średnia cena w tej chwili to jest w granicach 4 zł tak naprawdę, a była nawet poniżej 4 zł. To pokazuje, jak bardzo niska jest cena zboża. Pani redaktor zadała bardzo dobre pytanie, czy były jakieś przygotowane strategie. Przygotowaliśmy program od budowy warchlaków polskich, bo tak naprawdę w tym momencie to my mamy 80% warchlaków w Polsce złożonych z zagranicy, Holandia, Dania, inne kraje, które są przywożone. My przygotowaliśmy program wraz ze środowiskiem hodowców, nie samo ministerstwo. Program, który był przygotowany na odbudowę warchlaka.
Panie ministrze, przepraszam, zatrzymajmy się, bo ja myślę, że może nasi słuchacze się zgubią. Żeby państwo w Radiu Wnet nas zrozumieli, chodzi o prostą rzecz, a mianowicie w Polsce hodowla trzody wygląda w ten sposób, że w 80% mniej więcej, tak jak wspomniał pan minister, odbywa się na tucznikach, które są przywożone z Danii, Holandii, Niemiec, tutaj te kraje będziemy wymieniać dowolnie. W Polsce de facto powoli ginie już własna hodowla, czyli taka hodowla, gdzie maciora rodzi własne małe prosięta i z tak tych jest. Prosiąt prowadzimy hodowlę. Dlaczego zostały te polskie hodowle zabite de facto? No bo jeśli mówimy o 20% to dlaczego pozwoliliśmy na to, żeby Duńczycy, Holendrzy, bo oni dostarczając te małe prosięta też zabierają to mięso. Tak naprawdę polski hodowca jest wynajętym zarządcą tej hodowli i de facto nie ma wpływu na to, w jaki sposób prowadzi tę hodowlę i co się z tą hodowlą później dzieje.
Tak, ma pani rację, że przede wszystkim, żeby zabić hodowlę w Polsce tuczników, bo pani mówi o tucznikach, to trzeba zabić hodowlę prosiąt warchlaka.
I to jest taki krytyczny moment, kiedy internet u pana
ministra. Przepraszam, pamięta pani redaktor, myślę, że słuchacze Wnet pamiętają, była LH plus tak pana, a dopłata do lochy, to też była.
I teraz, panie ministrze, przepraszam, panie ministrze, bo mamy problem z połączeniem z internetem z panem. Pan nie słyszy, ale tu rozpoczął pan od tego, że żeby zabić hodowlę, trzeba zabić.
Zabić, tak, żeby zniszczyć, to trzeba zniszczyć hodowlę prosiąt i warchlaku. I to była, i myśmy z tym próbowali to odbudować, bo to jest tak proces już wieloletni, to nie jest proces nawet ostatnich lat, czy nawet to jest proces wieloletni, to znaczy znów polityka Unii Europejskiej, polityka krajów, które rządzą w Unii Europejskiej, między innymi Niemiec, które wiedzą o tym, że jeżeli chcą zniszczyć tucznika, hodowlę tucznika w Polsce, to trzeba zniszczyć hodowlę prosiąt i warchoka. Dlatego my wprowadziliśmy ten program Locha Plus, wyśmiewany Krowa Plus, Locha Plus, pamięta pani redaktor, nawet nauczyciele nagrywali filmiki i wyśmiewali ten program, ale to był bardzo poważny program. A drugi program, o którym chciałem powiedzieć, to zostawiliśmy na biurku. U mnie na biurku, jak odchodziłem z ministerstwa, został program przygotowany przez hodowców, albo wraz z hodowcami, program odbudowy warchlaków w Polsce. I nie tylko był na papierze, nie tylko to był program przygotowany na papierze, ale również zostawiliśmy środki. Na program pilotażowy zostawiliśmy 250 milionów złotych. To było w sejfie przygotowane pieniądze, które można było wykorzystać. I panie redaktor, bolesne jest to, że obecny rząd program wyrzucił do kosza albo schował bardzo głęboko, a pieniądze wykorzystał na inne rzeczy. I tych środków nie ma. Nie odbudowują. To znaczy, to znowu pokazuje, to jest kolejny punkt, Ukraina raz, to drugi, jeżeli chodzi o hodowlę trzody chlewnej, że obecny rząd robi wszystko, żeby zwinąć polskie rolnictwo. Jeszcze to trzeci punkt, który jest bardzo ważny i który musimy powiedzieć, panie redaktor, bo no, jeżeli chcemy dać cały obraz polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, to jest sprawa umowy z Mercosurem. To jest kolejna rzecz, która pokazuje, że Unia Europejska oddaje swoją suwerenność, bo oddawanie bezpieczeństwa żywnościowego w obce ręce. I pamięta pani redaktor, drodzy państwo, słuchacze Radia Wnet, gdy my jako Prawo i Sprawiedliwość krzyczeliśmy, że Nord Stream 2 to jest oddawanie suwerenności europejskiej Rosji. Wtedy kpiono z Jarosława Kaczyńskiego, z prezesa Jarosława Kaczyńskiego, kpiono z nas, polityków Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj wszyscy, cała Europa wie, że to był błąd. I my mówimy, że umowa z Mercosurem to jest tak naprawdę Nord Stream 2, żywnościowe Nord Stream 2. To jest zabijanie suwerenności Europy, no a my jako Polska jesteśmy przodownikami, to zabrzmiało to trochę komunistycznie, ale jesteśmy przodownikami, jeżeli chodzi o produkcję żywnościową w Europie, w wielu sektorach. I tych sektorach, które z umową Mercosuru nam najbardziej szkodzą. No, między innymi drób, między innymi wołowina. To są produkty, rynki, które nam najbardziej będą szkodziły z umową Mercosuru.
No i teraz wchodzimy w kolejny obszar naszego rolnictwa, czyli o moje ulubione warzywo, ziemniaki. Ziemniaki, które według Instytutu Ziemniaka, jeśli dobrze nie przekręciłam nazwy, mieliśmy 150 gatunków ziemniaków, które uprawialiśmy jeszcze dosyć niedawno, bo 30-40 lat temu. W tej chwili odbudowujemy jakąś część plantacji, ale susza uderza w ziemniaki. Wiemy już, że w tym roku będzie również, plony będą małe, ale też przede wszystkim, panie ministrze, jaki udział jest jeszcze polskich upraw, jeśli chodzi o moje ulubione warzywo? Czy kto na terenie Polski uprawia w tej chwili ziemniaki?
Panie redaktorze, zacznijmy od tego, że to znowu jest polityka Unii Europejskiej. Ktoś tak może zabrzmi, że ja tutaj ciągle atakuję Unię Europejską. To nie o to chodzi. To ja mówię o polityce Unii Europejskiej, która, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, wiedziała o tym, że Polska jest potentatem, jeżeli chodzi o produkcję ziemniaka, i od samego początku robiła wszystko, żeby naszą produkcję zniszczyć. Wymyślali choroby i tak dalej, strefy, w których nie można było produkować, eksportować ziemniaka. I to były te strefy, gdzie największa była produkcja ziemniaka. To znaczy, to ograniczenie było od samego początku. Robili wszystko, żeby zniszczyć naszą plantację. I dzisiaj jeszcze są miejsca w Polsce, gdzie ziemniak jest bardzo mocny, w Łódzkim również, no, Sieradzkie.
Wielkopolska chyba jeszcze.
Wielkopolska. Są jeszcze sektor, znaczy obszary, gdzie ta produkcja ziemniaka jest silna, ale są obszary, gdzie już całkowicie zanikła. że już nie ma produkcji ziemniaka, dlatego, że się ten ziemniak nie opłacał. Jeżeli ziemniak 20 groszy, panie redaktor, to przecież to się w głowie nie mieści. Mieliśmy przecież filmiki, gdzie wielkie ilości ziemniaków zostały włożone w pole i no, wyrzucane jako, no, jako obornik, bo by zgnite. To pokazało, no, chociaż jako obornik nie do końca się to nadaje, zgnite ziemniak, ale tak było wywożone po prostu, bo gniły ziemniaki, bo po 20 groszy nie opłacało się sprzedawać tego ziemniaka. Ja się zastanawiam, gdzie są ci, którzy wtedy bardzo mocno krzyczeli, gdy rządził Prawo i Sprawiedliwość, gdzie wywozili ziemniaki, przywozili, wysypywali, mam na myśli tutaj też no, dzisiaj takiego ulubieńca internetu, takiego misia internetu, pana Kołodziejczaka, który wtedy był bardzo mocny, ostry, jeździł. A dziś gdzie on jest? Gdzie jest, żeby walczyć o polskie rolnictwo? I mówię to naprawdę tak szczerze, że żałuję, że nie ma takich ludzi jak Kołodziejczak i sam Kołodziejczak zgasł, żeby walczyć o te rzeczy. My, politycy, potrzebujemy rolników, którzy nas w tym wesprzą. A jeżeli minister przychodzi na komisję, bo niedawno była taka komisja i bardzo ważna ustawa, którą ja prowadziłem, dopłaty do zbóż, bo takie dopłaty chcieliśmy wprowadzić, jak za Prawa i Sprawiedliwości dopłat do zbóż i PSL i Platforma wyrzuciły tą ustawę do kosza, ale nie o tym chciałem mówić, tylko chciałem powiedzieć o tym, że przychodzi polityk Platformy Obywatelskiej i mówi, my nie chcemy jałmużny, my nie chcemy żadnej pomocy. No, on dziś rządzi. On dziś rządzi. Jeżeli on mówi, że rolnicy nie chcą pomocy w tak tragicznej sytuacji, to tak naprawdę krzywdzi rolników, mówiąc takie zdanie i moim zdaniem oszukuje. Oczywiście, jeszcze raz podkreślę, nie można budować rolnictwa polskiego na dopłatach. Ale są momenty, kiedy obowiązek odpowiedzialnego rządu jest, żeby reagować. A ten rząd nie reaguje i jeszcze się tłumaczy tym, że rolnicy mówią, że nie chcą dopłat.
Ja myślę, że polscy rolnicy, poza tymi, którzy są nazywani w branży jako hodowcy dopłat, czują się oburzeni, słysząc, że żądają dopłat dlatego, że nie mają pomysłu na rolnictwo. To jest, jak pan minister wie i nasi słuchacze doskonale, wielopokoleniowa działalność w obrębie naszego kraju, ale ja będę ciągnąć jeszcze cały czas te ziemniaki, bo to jest mój interes i myślę, że interes krajowy, jeśli byśmy spojrzeli, szanowni państwo, z perspektywy polskiego ziemniaka, jak został wypchnięty, to musimy sobie uświadomić jedną z podstawowych rzeczy, a mianowicie, że największym producentem ziemniaków w Unii Europejskiej są Niemcy i bardzo duża część produkcji ziemniaków, która jest też prowadzona na terenie polskich gospodarstw, to są produkcje niemieckie. Więc duża część ziemniaków, które my tutaj kupujemy na terenie Polski, to są niemieckie ziemniaki. To jakie obszary jeszcze, panie ministrze, zostały nam, jeśli chodzi o polskie rolnictwo, gdzie my możemy, bo patrząc z perspektywy po prostu zwykłej pani domu, kotlety mamy już albo duńskie, albo holenderskie. Ziemniaki mamy niemieckie. Mówimy o polskim rolnictwie cały czas. Mówimy o dotacjach. Mówimy o tym, że Polska stoi bezpieczeństwem żywnościowym, a de facto, jak zaczniemy to wszystko rozkładać, to jesteśmy w dramatycznej sytuacji. Czy są obszary, czy może to jest mleczarstwo, w którym jesteśmy, mamy jeszcze jakąś silną pozycję, albo też to może będzie już drugie pytanie. O co powinniśmy dbać i co powinniśmy natychmiast odbudowywać?
No są rynki, których my no, jako Polska jesteśmy, znowu powiem to słowo, przodownikami, między innymi drób. No ale umowa z Mercosurem będzie go zabijać. No, kolejny rynek, bardzo mocny rynek i dobry rynek, i taki no, światowo uznany rynek, to jest wołowina. No, kolejna rzecz, gdzie umowa z Mercosurem będzie ją zabijać. Zbożowo jesteśmy też bogaci, to znaczy bogaci silni. No co z tego, jak jesteśmy zalani jako Europa zbożem ukraińskim. To pokazuje, że dzisiaj, gdy nie położymy nacisku, bo pani pyta, co powinniśmy zrobić, położyć nacisk, żeby nasze produkty były w Europie na półkach typowych. Nasze, to znaczy mam na myśli nawet szczerze nie tylko polskie, ale europejskie. Jeżeli na półkach sklepowych w Europie będą produkty z krajów Mercosur, jeżeli będą produkty z Ukrainy, to nasze zostaną wypchnięte. Już zostały wypchnięte. Tu jeszcze, pani redaktor, zwrócę uwagę na jedną rzecz, którą pani, kierunek, który pani pokazała. Ziemniaki niemieckie. Obecny rząd, i mówię to znowu z pełną odpowiedzialnością, prowadzi politykę brukselską i niemiecką. Nie prowadzi polskiej, propolskiej polityki. Dlatego potrzeba jest rządu w Polsce, który nie będzie poklepywał się po plecach z Brukselą, który nie będzie zakładał marynarek w Brukseli, który nie będzie realizował polityki brukselskiej, tylko będzie twardo walczył o nasze sprawy. I nie mówię tego, żeby powiedzieć, no dobra, no jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości, no powinienem tak mówić. Ja pokazałem znowu na roku 23, że wbrew Unii Europejskiej, panie redaktor, ja nie chcę mówić kulis wszystkich, ale miałem naciski ze wszystkich stron, żebyśmy zboże wpuścili do Polski. Mieliśmy jako rząd naciski, ale powiedzieliśmy nie. Nasza polityka jest ważniejsza. Nie sankcje, nie baliśmy się sankcji. I kolejną rzecz, którą zrobiliśmy, stworzyliśmy koalicję, i o tym też bardzo się mało mówi, koalicję krajów trzyfrontowych. Polska, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Słowacja. Koalicję państw, która miała siłę w Europie, w Brukseli. I co się stało? Kolejna rzecz. Po odejściu Prawa i Sprawiedliwości od rządu ta koalicja została zakopana, jej nie ma. Nie ma koalicji. I nawet ostatnio miałem kontakt z kolegami z Węgier i oni mówią, Robert, jeżeli nie odbudujemy tej koalicji przyfrontowych, to nas Ukraina zaleje. A Bruksela na to pozwoli, bo Bruksela chce na to pozwolić. A polski rząd nie robi nic, żeby odbudować koalicję, którą my jako Prawo i Sprawiedliwość zbudowaliśmy.
To fajnie, że panie ministrze akurat w dzisiejszym poranku nam to tłumaczy, bo ja sobie przypomniałam, że też moim ulubionym warzywem są pomidory. I ponieważ są jeszcze takie gospodarstwa w Polsce, i to jest najbardziej szokujące, które nielegalnie hodują pomidory, może pan mnie wyprowadzić z błędu, ponieważ w Polsce trzeba kupować nasiona, które są patentowane, to może dlaczego państwo, pan jak był ministrem, nie zerwaliśmy takich umów? Albo dlaczego my wtedy, kiedy państwo jako Zjednoczona Prawica mieliście okazję negocjowania takich historii, nie mówiliśmy twarde nie? Dlaczego musieliśmy doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie jesteśmy po prostu już w naprawdę poważnym kryzysie rolnictwa?
No, jeżeli mówimy o pomidorach, panie redaktor, i o tych patentowanych nasionach pomidorów, no mamy też i polskie odmiany, z tym, że one są no, już w tej chwili w mniejszości. I tutaj no, jest ogólnie, że jeżeli stosujemy ziarno do zasiewu, że ono musi być opatentowane. Tutaj musimy spojrzeć trochę szerzej, znaczy dalej. Zniszczona została dużo wcześniej produkcja naszego ziarna, naszych odmian. Ale to jest to, ten sam proces, o którym rozmawialiśmy przed chwilą.
No dobrze, ale jak ktoś...
Przepraszam. Jeżeli chodzi o toczniki.
Tak,
jeżeli
ale...
chce... Proszę bardzo.
Nie, bo ja chciałam tylko dopytać, czy jeśli ktoś potrafi sobie z tego jednego pomidorka, co trzymał nielegalnie w domu krzaczek i potrafi sobie wyłuskać ziarno, wysuszyć, to jeśli on prowadzi hodowlę, znaczy plantację na tym ziarnie, to popełnia wykroczenie? To jest przestępstwo?
Nie, na swoim ziarnie nie. Jeżeli chce, robi to na swoim ziarnie, to nie może kupować ziarna do siewu niesiewnego. Ale jeżeli sam sobie ma takie prawo zrobić i to robią niektórzy, i to nie jest łamanie prawa.
No dobrze, to wróćmy dalej. I że to jest ten sam mechanizm, który był w przypadku tuczników. pan minister zrobił. To znowu była ta pauza internetowa, bo przerwałam panu ministrowi i chciałabym, żeby pan minister kontynuował, że to jest ten sam mechanizm, jeśli chodzi o pomidory, o ziemniaki, o tuczniki, że w ten sposób po prostu zamykaliśmy własne hodowle.
Tak, panie redaktorze, to jest właśnie o to chodzi, że kraje europejskie, to jest Unia Europejska, które decydują w Unii Europejskiej, tak naprawdę prowadziły politykę, żeby zamykać hodowlę polską. A żeby ją zamykać, to trzeba zacząć od początku, to znaczy od prosiąg, od ziarna, od tego, od piskaka, żeby po prostu zabić, to trzeba od tego zacząć. I to robili. To po prostu robili. Tutaj potrzeba silnej polityki. I znowu powiem, panie redaktorze, wiem, że to będzie chwalenie siebie troszkę z własnego ogonka, ale na tym rzecz polega. To my pokazaliśmy Brukseli, że można z nimi negocjować twardo. Właśnie na zboże ukraińskim. Pokazaliśmy, że trzeba, nie można negocjować z nimi mocną, twardą ręką. Ale to trzeba mieć jeszcze coś innego. Trzeba chcieć negocjować. To znaczy trzeba mieć taki kierunek propolski. A obecny rząd nie ma kierunku propolskiego. To jest najgorszy problem. Jeżeli nie ma kierunku propolskiego, to nie będzie robił nic. Proszę, jeżeli nas słuchają rolnicy, to ja proszę, żeby na chwilę usiedli i pomyśleli, jaką pomoc otrzymali od tego rządu przez całe te 3 lata. Jakąkolwiek pomoc. Tak naprawdę to tylko ta pomoc, która była za nas rozpoczęta jeszcze do dopłata do kukurydzy, a później żadnej pomocy. Nawet z 2 zł akcyzę znieśli do złoty 46, później podnieśli do złoty 48 zwrotu akcyzy i powiedzieli sukces, bo 2 grosze podniesiono. A za naszych czasów było 2 złote. To pokazuje. I znowu, ja bardzo mocno kładę nacisk na to, że my nie możemy budować rolnictwa na dopłatach. Ale są momenty, których obowiązek jest do choroby jasnej państwa, żeby reagować. A to państwo w tym momencie nie reaguje.
No, a my będziemy jednak dbać o nasze polskie rolnictwo i świadomie wybierać zakupy, chociaż to jest już chyba coraz trudniejsze, żeby w supermarketach czy w sklepach albo na bazarach też znaleźć tę żywność, która nie jest polski.
Ale pani redaktor, trzeba kupować od rolnika, prosto od rolnika. Dlatego rozwijaliśmy te bazarki. Ten bazarek, który działa przed ministerstwem, to my rozpoczęliśmy. To za mnie, to były moje pomysły, które były wprowadzone. I tak naprawdę to bazarek był troszkę wcześniej wprowadzony, bo za ministra Kowalczyka, ale to ja między innymi z ministrem Kowalczykiem to rozmawiałem, że taki bazarek jest potrzebny. Tak samo w województwie łódzkim. Rozpoczęty bazarek kupna prosto od rolnika. My musimy zmienić mentalność Polaka, żeby wiedział o tym, że jeżeli kupuje od rolnika, to kupuje pewny produkt. I to jest nasza rola wszystkich, bo to nie zrobi sam rząd. To my wszyscy musimy promować nasze polskie produkty i polskiego rolnika.
Byliśmy prekursorami akcji Uratuj Rolnika z Krzysztof Skowroński w 2012 roku. Rozpoczął słynną akcję i z płynną tratwą z Ponidzia. Ja byłam reporterem, który stał na brzegu Wisły i witał ekipę Radia Wnet, więc doskonale to rozumiemy. Bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi za wizytę w poranku Wnet.
Ale panie redaktorze, ja jeszcze powiem jedno zdanie. Naprawdę dziękuję Radiu Wnet za tą akcję wtedy. To była taki naprawdę początek tego, żeby pomyśleć o tym, żeby zrobić system, żeby tutaj był moment dla warszawiaków, ale żeby Polacy mogli kupować prosto od rolnika. Dlatego bardzo dziękuję Radio Wnet za to, że
ja myślę, że Radio Wnet powinno wrócić do tej akcji i myślę, że będę do tego Krzysztofa bardzo mocno namawiać. Bardzo serdecznie
jestem
dziękuję.
Jestem do dyspozycji też, żeby pomóc.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Robert Telus był gościem Poranka Wnet, a teraz dla państwa James Taylor.